надніємна і березини.
Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
Вітам панства в програмі з надніємної березини. В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки, который донже до цілковітего винищення польськості в краю, прагнемы достарчать панству правдиве і актуальної інформації о життю польській мнішості на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. А дзісяй бендзями мувілі о Анджею Почобуте, который уж понад 90 дні знайдується в білоруським вензеню. А о чим ще услышимы в програмі? Спарте російської агресії на Україні через Олександра Лукашенка.
Удостемпнюю територію Білорусі для того, щоб війська російські атакували.
Директор Гродзенського гімназіуму звільнений за хенть абсолвентів студіювати за границю.
Знову припоминаються царські часи. Припоминаються часи по повстанню стичньовим.
10-й з'їзд Федерації медіїв польських на Сході.
Найгірша ситуація є на Білорусі, де просто російський режим унеможливе працю якихкольвік польських медіїв.
За окном шаро, могло бути гірше, всього в житті здаритися може. Колір правдивий, щирий, шалений, зелений, жовтий і червоний. Coś nas omija, dlatego ważna każda chwila. Czasem się mylę, czasem mam rację. Prowadzą mnie pozytywne relacje. Ciągle cię widzę, dobrze się znam. I źle się czuję, gdy jestem sam. Ciągle cię widzę, dobrze się znam. I źle się czuję, gdy jestem sam. Tygodnie myślę o tobie, myślisz o mnie. Gdziekolwiek idę, cokolwiek robię, czekam na znaki, jestem przy tobie. Ciągle cię widzę, dobrze cię znam. I źle się czuję, gdy jestem sam. Ciągle cię widzę, dobrze cię znam. I źle się czuję, gdy jestem sam.
I źle się czuję, gdy jestem sam. I źle się czuję.
Widzę, dobrze cię znam i źle się czuję, gdy jestem sam. Ciągle cię widzę, dobrze cię znam i źle się czuję, gdy jestem sam. I źle się czuję, gdy jestem sam. I źle się czuję, gdy jestem sam. I źle się czuję.
Це на Білорусі.
Факти і тільки факти.
Białoruskie władze wciąż utrzymują w więzieniu działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz obecnie znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej. Ponadto miesiąc temu za karę niewykonywania pracy został umieszczony do tak zwanego PKT, odizolowanej celi. Dlatego nie ma żadnej informacji o tym, co się z nim dzieje. Pobyt w takiej celi charakteryzuje się m.in. zakazem przekazywania więźniowi leków i paczek żywnościowych. Polak został umieszczony do izolatki na pół roku, choć ma zaburzenie rytmu serca i nadciśnienie. Przez 2,5 roku, które Andrzej Poczobut jest więziony, białoruskie władze kilkakrotnie proponowały mu uwolnienie w zamian na przyznanie się do winy i prośbę o ułaskawienie skierowaną do Aleksandra Łukaszenki. Za każdym razem odmawiał, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
Andrzej jest człowiekiem głębokich idei, głębokiego przekonania, że nie zrobił nic złego, karę ma niezasłużoną, a w związku z tym nie szedł na żadne kompromisy, bo nie widział powodu do tych kompromisów. Jeżeli władza białoruska chciałaby rzeczywiście coś z nim zrobić, to byłby to element przetargu i zapewne podlegałby jakimś ograniczeniom. To strasznie trudna sytuacja i ze strony Aleksandra Łukaszenki trudno spodziewać się spektakularnych ustępstw.
W lutym bieżącego roku Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zastrzonym rygorze przez sąd w Grodnie. Zanim skończył się jego proces sądowy i został przemieszczony do jednego z najsurowszych więzień w państwie, za kratami dziennikarz spędził 2 lata. Białoruskie władze oskarżyli Polaka o podżeganie do nienawiści oraz wzywanie do działań mających na celu wywołanie szkody dla bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi. Ukraina nadal walczy o swoją niepodległość. Rozpoczęta przez Rosjan wojna na pełną skalę trwa już ponad 570 dni. Agresor nie zaprzestaje codziennie atakować broniące się państwo, niszcząc obiekty cywilne oraz zabijając niewinnych ludzi. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ocenił, że nie należy spodziewać się szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie. Pokój nastąpi, gdy broń złoży Rosja. Jeśli jednak poddadzą się Ukraińcy, to ich kraj przestanie istnieć, powiedział szef NATO w wywiadzie dla niemieckiej gazety Berliner Morgenpost. Dlatego siły zbrojne Ukrainy kontynuują bronić ojczyznę. Podczas działań kontrofensywnych wyzwolono zostało już ponad 260 km2, a rosyjska armia w trakcie wojny straciła około 275 tysięcy swoich żołnierzy. Najeźdźca jest wspierany przez władze w Mińsku. Rosyjscy i białoruscy żołnierze nieustannie biorą udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych, scenariusze których zakładają, że wrogiem są państwa zachodnie. Oprócz tego Aleksander Łukaszenko pozwolił, by w kraju rozmieszczono rosyjską broń atomową oraz kilka tysięcy najemników grupy Wagnera. Białoruski dyktator jest jedynym sojusznikiem Kremla, twierdzi dziennikarz telewizji Białsat Witold Siłczyk.
Całkowicie jest pogrążony w tych wszystkich kłamstwach reżimu rosyjskiego, w tych wszystkich działaniach agresywnych wobec Ukrainy. Wiadomo, że niestety Łukaszenka udostępnił terytorium Białorusi dlatego, żeby wojska rosyjskie atakowały z terytorium Białorusi, a jednocześnie tłumie społeczeństwo białoruskie, które temu się sprzeciwia, za to, że po prostu solidaryzuje się z Ukrainą.
Póki Rosja za wsparciem białoruskich władz prowadzi zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie, Aleksander Łukaszenko realizuje ataki hybrydowe przeciwko Polsce. Od prawie 2 lat dyktator organizuje nielegalny ruch migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Tylko w tym roku udaremniono ponad 21 tysięcy prób przedarcia się do Polski przez cudzoziemców. Białoruskie władze zdecydowali ukarać dyrekcję szkół, w których uczniowie planują studia za granicą. Według niezależnego portalu Hrodna Life dyrektor grodzieńskiego gimnazjum nr 1 Borys Siabrowski został zwolniony po tym, jak specjalnie powołana przez Ministerstwo Edukacji Białorusi komisja ustaliła, iż wielu absolwentów kierowanej przez niego uczelni zdawało egzaminy wstępne na studia za granicą, również w Polsce. Jeszcze w sierpniu komisja odwiedzała szkoły, mając informację o liczbie absolwentów danej uczelni, którzy złożyli wniosek o apostyle i ilu w związku z tym planuje opuścić kraj. Zwolniony Borys Siabrowski kierował uczelnią od 2009 roku. Białoruska młodzież, wybierając uczelnie najwyższe poza krajem, najczęściej kieruje się do Polski. Według danych Polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku akademickim 2021-2022 studiowało 11 tysięcy studentów z Białorusi. Stanowili oni 13% wszystkich studentów cudzoziemców Niemców w kraju. Działania białoruskich władz wyraźnie pokazują stosunek do Polski i polskiej mniejszości, uważa dziennikarka Maria Przełomiec.
Znowu przypominają się carskie czasy, przypominają się czasy po powstaniu styczniowym, kiedy po prostu język polski był w ogóle zabroniony, kiedy nie wolno było odzywać się po polsku w szkole, mowy nie było, bo za to były kary. Więc znowu jest to samo, ale wtedy Polacy przetrwali. Przetrwali na Białorusi, przetrwali na tak zwanych Kresach Wschodnich, przetrwali w Polsce w zaborze rosyjskim.
Próby ograniczenia, a nawet likwidacji polskiej edukacji na Białorusi nasiliły się po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Na dzień dzisiejszy zostały zlikwidowane polskie szkoły w Grodnie i Wołkowysku, gdzie wszystkie lekcje obecnie prowadzone są w języku rosyjskim. Język polski nie jest wykładany nawet fakultatywnie. Zlikwidowana została również polska macierz szkolna, jedna z największych polskich szkół społecznych w świecie. Jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut, jest nieustannie torturowany w białoruskim więzieniu. Jak i co miesiąc po jego aresztowaniu, w Białymstoku odbędzie się akcja Solidarności z dziennikarzem. Zapraszamy Państwa do wzięcia w niej udziału w poniedziałek 25 września o godzinie 19 w skwerze przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki.
Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy psu, powiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że zapach ich zatrzyma twój krok. Pobieliłam ściany, żebyś stala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec go.
Oh. zawsze złe. Dla kogo niesiesz ramiona swe? Kto bardziej czeka na przyjście twe? Kto mocniej tęskni w nocy nie?
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
W Warszawie odbył się 10. Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Coroczne wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń dziennikarzy polonijnych w państwach dawnego bloku wschodniego. Uczestnicy omawiali m.in. aktualne problemy i trudności związane z pracą w swych krajach. Przede wszystkim poruszone zostały tematy represji politycznych na Białorusi oraz trwającej wojny na Ukrainie. Federacja Mediów Polskich na Wschodzie powstała w 2013 roku z inicjatywy dziennikarzy przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Fundacji Wolność i Demokracja. Rola mediów polonijnych jest niezwykle ważna w budowaniu dobrego wizerunku Polski za granicą, twierdzi redaktor naczelny miesięcznika Słowo Polskie na Ukrainie Jerzy Wójcicki.
Nasza Federacja Mediów Polskich na Wschodzie rozpoczęła swoją działalność dość dawno temu. Wtedy jeszcze nie do końca rozumieliśmy, czym możemy być i jaką korzyść możemy nieść sobie nawzajem. Po 10 latach rozumiemy, że my jesteśmy takim niewielkim organem związkowym, który stara się badać problemy i sytuacje trudne naszych mediów, a także pokazujemy możliwości naszym mediom członkowskim, które niesie członkostwo. I jesteśmy dobrymi mediatorami z organami, które nas wspierają. Jak w Polsce, tak i w krajach członkowskich. Jeżeli mówić z perspektywy 10 lat, nam się dużo udało zrobić, czyli znamy już po imieniu każdy z siebie nawzajem. Niektóre członków już pożegnaliśmy, ale jesteśmy bardzo zaangażowani właśnie w sytuację na wschodzie, czyli my jesteśmy takim zjednoczeniem, które skupia się na krajach byłego ZSRS. To jest nasz główny cel. Czyli mamy też członków z, na przykład z Francji, z Węgier, ale główny pion nasz znajduje się właśnie na wschodzie. Jak widzimy w tym roku, w roku 2023, ta federacja jest specjalnie zaangażowana właśnie w działania na Ukrainę i działania na Białoruś, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Dlatego tym się my różnimy z innymi organami, które działają na rzecz mediów zachodnich.
Rajmund Klonowski, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Najgorsza sytuacja jest na Białorusi, gdzie po prostu rosyjski reżim uniemożliwia pracę jakichkolwiek polskich mediów. Także ciężka sytuacja jest w Rosji, szczególnie ciężka sytuacja jest na Ukrainie, gdzie Polacy, tak samo jak wszyscy inni obywatele państwa ukraińskiego, są narażeni na utratę życia, na utratę mienia spowodowaną rosyjską agresją. Bo mimo to, że nie na terenie całego państwa ukraińskiego toczą się działania zbrojne, to bombardowania rosyjskie dotyczą całego kraju. No i te rosyjskie bomby spadają na pokojowe, cywilne miasta w całej Ukrainie, więc także na Lwów, na Żytomierz, na Winnicę, wszędzie, gdzie są także polskie media. I to jest bardzo poważne zagrożenie, wiążące się zresztą także nie tylko z zagrożeniem życia, ale i przede wszystkim bardzo ciężkimi warunkami pracy, bo są przerwy w dostawach prądu, są też nocne alarmy powietrzne, w związku z którymi nasi koledzy są cały czas niewyspani, są cały czas w stresie. To są warunki bardzo trudne do pracy i do realizowania misji polskich mediów na wschodzie. Bo trzeba pamiętać, że nasze media są szczególne, dlatego że one mają misję. To są media misyjne i one są forpocztem polskiej obecności na tych terenach i polskiej racji stanu.
Wspieranie mediów polskich poza granicami kraju, w tym na Białorusi i na wschodzie, jest priorytetowym celem Fundacji Wolność i Demokracja.
Lilia Luboniewicz, prezes Fundacji Wolność i Demokracja.
Uważamy, iż to dzięki mediom polskim na wschodzie docieramy z przekazem, ze słowem polskim. To dzięki mediom jest budowana tożsamość mniejszości polskiej. To dzięki słowu polskiemu, które dociera najdalej, gdzie jest tylko możliwe, dzięki prasie, portalom, programom telewizyjnym, radiowym. Dzięki temu słowu każdy Polak, osoba polskiego pochodzenia może dowiedzieć się, co się dzieje w życiu społeczności lokalnej, co się dzieje w Polsce. Jest to tak naprawdę obcowanie z kulturą polską, z tradycjami, z Polską współczesną. Myślę, że przed mediami na wschodzie, w tym w szczególności na Białorusi czy też na Ukrainie, jest duże wyzwanie. Jak w trudnych warunkach, w jakich z jednej strony mamy reżim Łukaszenki, prześladujący polską mniejszość, z drugiej strony mamy agresję rosyjską na Ukrainę, jak w takich warunkach ma funkcjonować redakcja, jak mają powstawać teksty, jak ma pracować dziennikarz, którego zawód, a nawet życie jest zagrożone. To jest bardzo duże wyzwanie i chylę czoło, dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy aktywnie pracują po to, żeby te media funkcjonowały, co więcej, rozwijały się.
Są w tym rządzie same bambiżyce i alfonsy, same niemodne kiecki i oplute wąsy. Są w tym kraju gęby, tylko by śpiewały amen. Chwała najwyższemu, prowadź wodę na parlament. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć. Ci, co jeszcze nie powstali, już się pokłócili, kto będzie najważniejszy przy stole na Wigilii. Sprawa ta jest prosta, przekaz oczywisty. Świat nie umrze z przejedzenia, my umrzemy z nienawiści. Trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tu trzeba krzyczeć, krzyczeć, krzyczeć. Trzeba się drzeć. Nie powstał.
puzzle napisać ściągi, potem w morzu solić, gwizdać na pociągi. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. Na słabych i bezbronnych policyjne ciągną surmy. Ten gnój to prokurator, musi mieć coś z kurwy. Gdzie byłeś, co zrobiłeś? Na więcej nie pozwolę. Weź mnie teraz, nie przepraszaj. Teraz to ja cię pierdolę. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się trzeć. 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 Tu trzeba krzyczeć, krzyczeć, krzyczeć. Trzeba się trzeć.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Barazyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Anatola Radziwanika, pseudonim Oleg. Aleksy Szota opowie o historii grodzieńskiej sceny teatralnej, najstarszej na całej Białorusi. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Andrzejem Rosiewiczem oraz jego przebojowym utworem 40 lat minęło.
Losy bohaterów niezłomnych.
Już zimą 1944-45 roku podporucznik Oleg zorganizował bazę samoobrony w powiecie szczuczyńskim, z której wyłonił się z czasem spory oddział partyzancki, blisko 70 żołnierzy. Na jego czele przeprowadził szereg działań przeciwko formacjom NKWD i sowieckiej agenturze. Swą działalnością objął rozległe tereny powiatów Szczuczyn i Lida, podejmując nawet dalekie wypady za Niemen i pod Iwie. W odwet za likwidację polskiego oddziału Kuny przez grupę NKWD pozorującą polską partyzantkę zlikwidował sowiecką grupę operacyjną na trakcie pomiędzy Hołdowem i Lidą. 1 kwietnia przebił się przez obławę 34. zmotoryzowanego pułku NKWD pod Niewierzyszkami, zadając przeciwnikowi straty. Zginął m.in. kapitan bezpieczeństwa państwowego ZSRS. 23-24 maja 1945 roku zadał porażkę grupie operacyjnej 135. pułku piechoty NKWD pod Iszczołną. W lipcu w zasadce na szosie Lida-Grodno rozbił sowiecki samochód wojskowy, likwidując żołnierzy przeciwnika, a w sierpniu 1945 roku opanował osadę Tobowa. Rozbito posterunek przeciwnika, zniszczono budynek Rady Wiejskiej, z aresztu uwolniono kilkunastu więźniów. W tym samym miesiącu w odwet za gwałty i zbrodnie popełniane przez żołnierzy armii sowieckiej zaatakował sowiecką kolumnę samochodową. We wrześniu 1945 roku zlikwidował trzech oficerów NKWD pod Lidą, a podczas wypadu pod Iwie stoczył zwycięską walkę z sowiecką obławą. W czasie, gdy Oleg pełnił funkcję komendanta obwodu 49-67, właśnie na tym terenie opór wobec władzy sowieckiej był najbardziej zacięty. W szeregach konspiracji partyzantki dowodzonej przez Olecha panował prawdziwie obywatelski duch, wywodzący się z tradycji Armii Krajowej. Porucznik Anatol Radziwonik wypracował skuteczną taktykę walki z NKWD. Oddział partyzancki podzielił na niewielkie, kilku lub kilkunastoosobowe pododdziały, które niemal przez cały czas znajdowały się w ruchu. Dowódcy posługiwali się kilkoma pseudonimami. Radziwonik w zależności od miejscowości używał pseudonimów Stary, Ojciec, Mruk, Broda oraz Kazik. Chodziło o to, żeby zmylić NKWD, tłumaczy Witold Wróblewski Dzięcioł, żołnierz z oddziału Olecha. Przytłaczającą większość żołnierzy Olecha stanowili miejscowi. W oddziałach i w siatce terenowej byli Polacy oraz Białorusini. Warto podkreślić, że sam Oleg był prawosławny. Oprócz tego do partyzantów dołączyli dezerterzy z Armii Czerwonej. Legendarną postacią stał się Mikołaj Zielony, lejtenant Armii Czerwonej, który dołączył do Olecha. Zielony to był morowy chłop. Pochodził z Ukrainy i bolszewików nienawidził. Brał się do najbardziej niebezpiecznych zadań, wspomina Wróblewski. Jednym z takich zadań była likwidacja niejakiego Bojarskiego, dowódcy stacjonującej w Wasiliszkach jednostki Armii Radzieckiej, który został skazany przez partyzantów na karę śmierci za zabicie kilkunastu młodych chłopców, którzy ukrywali się przed poborem do wojska. Zielony w mundurze lejtenanta stawił się u Bojarskiego, zameldował się, a potem chwycił rewolwer i go zastrzelił. W popłochu, jaki się wytworzył w jednostce, zdołał uciec, opowiada Wróblewski. Stan liczebny obwodu 49-67 oceniany był przez NKWD BSRR w 1945 roku na około 800 ludzi, w większości pozostających w konspiracji. Byli oni zorganizowani w liczne placówki terenowe, rozsiane w wioskach zamieszkałych głównie przez ludność polską, liczące od 10 do 50 członków. Znaczna część żołnierzy obwodu 49-67 posiadała broń i w razie potrzeby mogła być mobilizowana do akcji związanych z samoobroną. Charakterystycznym zjawiskiem w działalności obwodu był udział w konspiracji ludzi, którzy w okresie okupacji niemieckiej byli za młodzi, by służyć w Armii Krajowej. Młodzież ta uzupełniała liczne luki w szeregach organizacji, stając do służby obok weteranów należących do AK jeszcze w czasie wojny. Innym dość charakterystycznym zjawiskiem tego ostatniego etapu walki było włączenie przez Olecha do pracy na rzecz konspiracji niektórych pracowników i funkcjonariuszy sowieckich władz administracyjnych najniższego szczebla. Jedni nie byli zwolennikami bolszewizmu, inni słuchali poleceń Olecha w obawie przed karą, jaką mogła wymierzyć im partyzantka. Byli wśród nich ludzie narodowości białoruskiej i rosyjskiej. O dalszych losach bohatera niezłomnego Anatola Radziwonika pseudonim Olech w następnym programie z nadniemnej Berezyny już za tydzień.
Polskie podróże na Białorusi.
Grodzieński Teatr Dramatyczny, potężny budynek w stylu brutalizmu, postawiony na wysokim brzegu Niemna, od wielu lat jest jednym z symboli Grodna, a także przyczyną niekończących się sporów. Dla wielu bowiem tak modernistyczny budynek w sercu Starego Miasta wygląda co najmniej dziwnie. Dzieje teatrów grodzieńskich są jednak znacznie dłuższe niż historia tego jednego eksperymentu architektonicznego. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z historią grodzieńskiej sztuki teatralnej. Powstanie pierwszego zawodowego teatru w Grodnie ściśle związane jest z postacią starosty Antoniego Tyzenhausa. Mając protekcję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Tyzenhaus chciał stworzyć w Grodnie nowe centrum przemysłowo-edukacyjno-kulturalne. Nazwał to miejsce Horodnicą. Nie mogło się ono obejść bez teatru. W samym centrum Chorodnicy Tyzenhaus umieścił szkołę muzyczną i teatralną. Wychowankowie której, pochodzący z chłopów pańszczyźnianych, nie tylko występowali na grodzieńskiej scenie, ale też stali się sławnymi tancerzami i muzykami w innych teatrach dawnej Rzeczypospolitej. Tyzenhausowi często przypisywane jest też budownictwo gmachu, gdzie obecnie znajduje się Teatr Lalek, słynący ze śmiałych i wizjonerskich sztuk dla dorosłych i pięknych bajek dla dzieci. Jest to najstarsza scena teatralna na całej Białorusi. Budynek powstał w końcu XVIII wieku i zachował się do dziś w bardzo dobrym stanie. Tak naprawdę jednak w czasach Tyzenhausa ten budynek jeszcze nie istniał. Być może zaczęła się już jego budowa, ale z pewnością nie był ukończony, bo sztuki wystawiano w specjalnie do tego przystosowanym budynku królewskiej ujeżdżalni koni, która znajdowała się obok. Choć teatr ten nazywają Teatrem Tyzenhausa, ale równie sprawiedliwie można byłoby nazwać go Teatrem Salomei Deszner, bo to właśnie ona założyła w Grodnie pierwszy teatr ze stałym zespołem aktorów. Salomea Deszner pochodziła z sąsiedniego Białegostoku. Była córką nadwornego tapicera hetmana Branickiego i młodość spędziła na bogatym dworze Branickich. Otrzymała tam dobrą edukację, znała kilka języków obcych i od wczesnych lat interesowała się sztuką. Jej talent zauważył król Stanisław August Poniatowski i zaproponował dalszą naukę w Warszawie. W 1777 roku, w wieku 18 lat, zadebiutowała w Teatrze Narodowym. Wieloletni dyrektor Teatru Narodowego, Wojciech Bogusławski, opisywał Salomeę Deszner słowami: piękny wzrost, kształt na kibić, twarz przyjemna, żywe i zgrabne poruszenia wystawiały w niej na scenie ujmującą osobę. Umiejętność obcych języków, dobry ton, jakiego w dworskim pożyciu w młodości swojej nabyła, krasiły jej obcowanie. Po raz pierwszy Deszner przyjechała do Grodna jako aktorka zespołu Bogusławskiego w 1784 roku. Stała się tu prawdziwą gwiazdą. W 1802 roku Deszner wróciła do Grodna już jako doświadczona artystka i kierowniczka własnego zespołu. Szybko uzyskała od władz carskich monopol na tournée po całej guberni grodzieńskiej, co dawało jej zespołowi stabilne źródło dochodu. Deszner była bardzo dobrą menedżerką. Stawiała swoim artystom wysokie wymagania, cały czas rozszerzała repertuar, ale zmarła przedwcześnie, w 1806, mając zaledwie 47 lat. Po Deszner teatr w Grodnie już nigdy nie został zamknięty i zawsze w każdych okolicznościach pracował. Bardzo ważną rolę w życiu miasta odgrywał teatr w okresie międzywojennym. Stanisław Mackiewicz w 1936 roku na stronach Wileńskiego Słowa tak pisał: przerasta on kompetencje teatru tylko i przeistacza się w środowisko kulturalne o ogólnym i szerokim dla Grodna zakresie. Początek lat 20. XX wieku był dla teatru złotym czasem, w którym bilety rozchodziły się w mgnieniu oka, a dodatkowe krzesła dostawiane były bez liku. Jednak o wiele częściej teatr był narażony na poważne straty finansowe. Jego budżet zawsze miał duży deficyt, także regularnie powstawało pytanie zamknięcia teatru bądź jego prywatyzacji. O wieloletnim dyrektorze Bronisławie Skąpskim tak mówił na jednym z posiedzeń Rady Miasta radny Pomeranc: miasto próbowało utrzymać teatr na różne sposoby, ale oprócz deficytu do niczego to nie doprowadziło. Zaraz mamy dyrektora Skąpskiego, który w sprawie deficytu pobił wszystkie rekordy. Przyczyn ku temu było wiele, ale najbardziej oczywistą okazała się konkurencja ze strony kin, które z czasem zaczęły coraz bardziej zniżać ceny biletów. Mimo wszystkich problemów, teatr w Grodnie w okresie międzywojennym był prawdziwym centrum życia towarzyskiego. Teatr zespala całe Grodno, pisał Stanisław Mackiewicz. Czyli tych kilka Grodzien, tak niejednolitych etnicznie i tak różnych psychicznie. Do teatru w Grodnie chodzą wszyscy. Inteligencja, ziemianie, urzędnicy, wojsko, chrześcijańskie przedmieścia na galorkę i nierzadko do pierwszych miejsc żydowska śmietanka wolnych zawodów i kupców. W pewnym sensie tę rolę teatr w Grodnie wykonuje również dziś. Na tym żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Andrzeju Rosiewiczu oraz jego przebojowym utworze 40 lat minęło. Andrzej Rosiewicz to polski wokalista, gitarzysta, kompozytor i choreograf. Karierę estradową rozpoczął jeszcze w dzieciństwie w 1953 roku w Zespole Pieśni i Tańca Dzieci Warszawy, z którym to współpracował do roku 1964. W okresie studiów, w latach 60., występował w warszawskich klubach jazzowych i restauracjach. Między 1963 a 1965 rokiem związany był z zespołem Pesymiści. W latach 1967-1968 związał się z formacją jazzową Old Timers, a następnie w latach 1970-1978 tworzył muzykę, teksty oraz występował z zespołem Asocjacja Hagaf. W latach 1971-1974 i 1977 występował na festiwalu Jazz Jamboree. Swoją twórczość prezentował również na licznych festiwalach w Opolu i Sopocie. Od 1978 roku poświęcił się karierze solowej. W latach 70. i na początku lat 80. był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy i artystów estradowych. Największe jego przeboje z lat 70. to Najwięcej Witaminy, Czy Czuje Pani Czacze, Zakochany Bałwan, Żaba Story i Zenek Blues. Na występach wykonywał również piosenki, których nie nadawano w radiu i telewizji, na przykład Usta Mariana. W latach 80. powstały piosenki Chłopcy Radarowcy oraz dostępne jedynie na nagranych amatorsko kasetach podczas koncertów utwory takie jak Propaganda Sukcesu, Chcemy Prawdy, Książeczka Wojskowa i Wincenty Kalemba, czyli pieśń o zachodnich bankierach. Jego twórczość była utożsamiana z etosem pierwszej Solidarności oraz stanem wojennym. okresem, kiedy jego piosenki identyfikowane były jako głos antykomunistycznej opozycji. Zaśpiewał piosenkę z czołówki serialu 40-latek kompozytora Jerzego Matuszkiewicza, a w latach 80. piosenkę Andrzeja Korzyńskiego Halo Ptaki w filmie Pan Kleks w kosmosie. W 1986 roku zorganizował w Teatrze Muzycznym w Gdyni koncert dedykowany Lechowi Wałęsie, z którym w latach 80. łączyła go serdeczna przyjaźń. W 1988 roku wykonywał piosenkę o Pierestrojce i Michaile Gorbaczowie pod tytułem Wieje wiosna ze wschodu. Na początku lat 90. próbował powrócić na scenę muzyczną, tworząc utwory w gatunku disco polo. W pierwszych utworach nagrywanych po roku 2000 śpiewał o sukcesach naszych wybitnych sportowców, takich jak Adam Małysz, Jerzy Dudek czy Otylia Jędrzejczak. Obecnie można go usłyszeć głównie w Radiu Maryja i telewizji Trwam, dla których tworzy piosenki satyryczne, komentujące scenę polityczną oraz piosenki o miłości do ojczyzny i religijne, zwłaszcza o Janie Pawle II. Utwór, który za chwilę usłyszymy, jest głównym motywem muzycznym z kultowego serialu 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy. 40-latek to serial komediowy produkcji Telewizji Polskiej z lat 1974-1977. Gigantyczna popularność serialu sprawiła, że towarzysząca mu piosenka, napisana przez Jerzego Matuszkiewicza z tekstem Jana Stanisławskiego, stała się nieśmiertelnym telewizyjnym przebojem. Przed Państwem Andrzej Rosiewicz. 40 lat minęło.
Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat.
Z Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnem, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
kosza, czas na ciszę. Już oddech jej coraz bliżej. Tego naprawdę ci brak. Ona jedna prawdziwy ma smak. Cisza jak ta. Cicho, sza, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga, blady płomień. Podejdź i zanurz się w nią, kryształową i czystą jej toń. Zanurz do dna.
Cisza jak ta.